Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie w ostatnim dniu wykładowym 28. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, który w tym roku w całości poświęciliśmy Syjonowi. Syjonowi rozumianemu zarówno dosłownie, jak i też metaforycznie, ale jedną z serii wykładowych poświęciliśmy Żydom w Polsce Odrodzonej. I to nie tylko w tej Polsce Odrodzonej pomiędzy 1918 a 1939, ale również w Polsce Odrodzonej teraz, ostatnio, w ciągu ostatnich dekad. I temu właśnie poświęcony będzie dzisiejszy wykład, który jest zatytułowany Między nadzieją a katastrofą, co chyba najlepiej pokazuje skomplikowanie i trudność relacji polsko-żydowskich po wojnie w ostatnich dekadach. A o szczegółach i o datach, kamieniach milowych w tej powojennej historii polsko-żydowskiej opowie nasz dzisiejszy gość, pan dr Stanisław Krajewski. Witam serdecznie i oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Jak to? Już działa. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Słychać? Nie bardzo. Ale powinno być. Aha, czyli muszę mówić tak do mikrofonu. Proszę Państwa, to jest taki temat tak szeroki jak ta dolina, którą tu widzimy. Piękna. Więc ja będę musiał coś wybrać, ale tak czy inaczej rozumiem, że mam mówić o nadziejach i katastrofach w powojennej historii Żydów w Polsce. Ja w tytule, czy w takim streszczeniu, które jest, może ktoś z Państwa widział w programie, umieściłem trzy daty. Jedna to jest marzec 1968, druga to jest kwiecień 1986, trzecia to jest luty, czy może styczeń, luty 2018. Sądzę, że tak. Ta pierwsza data jest dla wszystkich oczywista. Marzec 68 symbolizuje, prawda, ówczesną kampanię antysemicką, emigrację, ostatnią emigrację Żydów z Polski i tak dalej. To jest dobrze znane. Styczeń, luty 2018 chyba też jest dobrze znaną datą. To jest to coś, co się zdarzyło i z czym żyliśmy do przedwczoraj w niezmienionej postaci. Teraz się trochę zmieniło niby. Prawda, chodzi o tę ustawę o IPN-ie i konsekwencje z tego wynikające. No, cokolwiek się zmieniło przedwczoraj, to niewątpliwie szambo wylało i żadne nakładanie pokrywy i psikanie jakimiś perfumami tego nie zmieni. Natomiast może ciekawsze jest to, co oznacza data, znaczy nie ciekawsze, ale mniej oczywiste jest, co oznacza data kwiecień 1986. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Jedno, co może komuś przyjść do głowy, to jest katastrofa w Czernobylu. Wtedy akurat była katastrofa w Czernobylu. Nie bardzo o tym myślimy normalnie. No też nie wiem, jaki to miało wpływ, chociaż można by zacząć dywagować na ten temat, ale oczywiście nie o tym chcę mówić. Może tylko wspomnę, jak byliśmy z żoną, tą obecną Moniką, w Piwnicznej w kwietniu 1986 roku. To w pewnym momencie byliśmy na spacerze i tam właśnie już była ta wiadomość o tym wydarzeniu, o katastrofie w Czernobylu była taka ważna, a tam było jakaś małe stadko owiec i pasterz tamtejszy. I my mu mówimy, to był cmentarz żydowski, tak, i on tam, czy obok, na cmentarzu, czy obok niego pastę owce. I my mu mówimy, no jak to tam, no ten, teraz jest ten Czernobyl i zagrożenie. On tak popatrzył na nas, rozejrzał się, popatrzył na to czyste niebo nad nami i powiedział, u nas nie ma żadnego zagrożenia. No więc oczywiście wszystko zależy od punktu widzenia. 1986 rok to jest może niekoniecznie kwiecień, ale to jest też okres, kiedy zelżała opresja polityczna i niedługo, wkrótce potem nastąpiła amnestia, wypuszczenie więźniów politycznych i się pojawiła nadzieja, która okazała się trafna, bo wtedy to był jakby początek już końca tamtej epoki i rządów komunistycznych. No, tak bardziej osobiście bym powiedział, że kwiecień 1986 roku to jest poczęcie naszego najstarszego syna, to jest naprawdę nadzieję, ale o tym nikt nie mógł może wiedzieć. Natomiast jest odpowiedź na to pytanie, co znaczy kwiecień 86, która powinna przyjść do głowy różnym ludziom. Mianowicie to jest miesiąc, w którym Jan Paweł II odwiedził synagogę w Rzymie. To był ważny z mojego punktu widzenia, myślę nie tylko z mojego, moment, no w pewnym sensie epokowy. On w ten sposób, tym czynem, no wlał sporo nadziei w, no na pewno w moje życie i przecież nie tylko moje. Spróbuję opisać te różne wydarzenia po kolei, a raczej różne epoki powojenne po kolei, i pokazując właściwie to, że od razu to powiem, że były kolejne końce, i które wyglądały czasem katastrofalnie, a zarazem nadzieje. Zawsze się z tym łączyły jakieś nadzieje. Więc no, 45 rok to jest początek powojennej epoki. To jest oczywiście no, koniec wojny, czyli jednej największej katastrofy. To powoduje to emigrację większości ocalałych Żydów. Mniej więcej 2/3 Żydów, którzy ocaleli, głównie zresztą w Rosji, ostatecznie wyjeżdża z Polski, większość dosyć szybko. Jednocześnie jednak zostają podjęte próby odbudowy żydowskiego życia. To się dzieje w jakimś stopniu. Kroniki zagłady są tworzone, relacje zbierane, opieka nad dziećmi, sierotami się rozwija w społeczeństwie żydowskim ówczesnym. No, ale tak naprawdę nadzieje, że będzie lepiej, mają tylko dwojakiego rodzaju ludzie. Albo komuniści, bądź ludzie jakoś wiążący nadzieję z tym nowym ustrojem. Wśród Żydów, chodzi mi o Żydów w tym momencie, i takich jest trochę. Oni zostają właśnie tak z zasady. Oraz jeszcze ludzie, którzy no, mają nadzieję, że normalne życie teraz ich czeka i normalne życie zawodowe i rodzinne będzie możliwe. Czyli mają takie motywacje, jakby nie żydowskie, a ogólne. Dla wszystkich innych nadzieja jest raczej w tym, żeby gdzieś znaleźć sobie miejsce na zachodzie albo w Syjonie. Oczywiście Syjon jest dla niektórych tym magnesem, dla niektórych jest tylko miejscem schronienia. Dla jeszcze innych jest miejscem, gdzie jest może łatwiej niż gdzie indziej się dostać, chociaż akurat w powojennym okresie nie było wcale łatwo. No tak czy inaczej, to co zostało z życia żydowskiego w Polsce, a nas to interesuje, to była no, taka melancholijna, tragicznie nieadekwatna pozostałość po przedwojennej społeczności żydowskiej. Jednak coś było, to jest istotne, to coś było i nawet w okresie stalinowskim, chociaż z wielkimi ograniczeniami, jak wszystko w życiu społecznym ówczesnym, trwało pod okiem komunistów, pod czujnym okiem komunistów żydowskich, to życie żydowskie, aż nastąpiła kolejna katastrofa, no, którą właśnie symbolizuje marzec 68 roku. To oczywiście zaczęło się trochę wcześniej, 67 rok, wojna siedmiodniowa, kampania antysemicka. To była oczywiście katastrofa, ponieważ dlaczego? Wyjechało kilkanaście tysięcy Żydów na tych papierach emigracyjnych, jeszcze może pewna liczba w inny sposób. Dlaczego to była katastrofa? Ponieważ po 56 roku, kiedy była liberalizacja i wydawało się, że takie normalne życie będzie możliwe i do jakiego stopnia stało się możliwe, oczywiście z ograniczeniami poważnymi, więc wtedy nie wyjechali ci Żydzi, którzy uważali, że właśnie normalne życie jest normalne, jest możliwe. I dlatego ta antysemicka kampania i wyjazdy 68 roku były takim strasznym szokiem. One były tak ważne, że ja powiedziałbym, że dla wszystkiego, co później jest w świecie żydowskim w Polsce i w życiu żydowskim w Polsce po 68-69 roku, wszystko, co się dzieje później, jest w pewnym sensie konsekwencją marca 68, czyli tego splotu wydarzeń, które symbolizuje nazwa marzec 68. My z niego wszyscy. I wydawało się wtedy, że w gruncie rzeczy to jest już koniec, albo przynajmniej początek końca. I jest ciekawą rzeczą, że jak ktoś pisał o tych czasach, czyli chodzi o lata 70. i 80., to właściwie wszyscy używali takich metafor typu schyłek, koniec. Taki amerykański fotograf Fishman napisał książkę pod tytułem Polish Jews, The Last Chapter, ostatni rozdział polskich Żydów. Nieco później, to było jeszcze w latach 70., nieco później powstała książka Małgorzaty Niedzabitowskiej i Tomasza Tomaszewskiego, wywiady oraz zdjęcia. Najpierw zresztą wyszła po angielsku, dopiero potem po polsku i jej tytuł, jak może niektórzy z Państwa pamiętają, brzmi Ostatni. Więc to wszystko było w tym samym duchu. Wydawało się, że nastąpi kres, no jeśli jeszcze nie od razu, to niedługo, kiedy zabraknie osób, które pamiętają pierwsze powojenne, pamiętają czasy przedwojenne, a jeśli już nie to, to przynajmniej wtedy, kiedy zabraknie osób, które pamiętają te powojenne próby, podrygi ożywienia żydowskiego życia. Wszyscy tak mówili, wszyscy tak czuli praktycznie. Ja miałem nieśmiałą nadzieję, że może tak nie będzie. Także nigdy się nie wypowiedziałem w ten sposób, że już jest koniec. Natomiast Konstanty Gebert, skądinąd zaangażowany w latach 70. w życie żydowskie bardzo poważnie, już znaczy w końcu lat 70., latach 80., mówił, że no nie, to jest koniec, że przecież nie ma żadnych szans i tak dalej. No i się okazało, że wszyscy się pomylili. Na szczęście wszyscy się pomylili i to jest ta nadzieja, która się pojawiła. Ona się pojawiła stopniowo i powoli. Trzeba pamiętać, że w owych czasach, latach 70., 80., niektórzy z nas to pamiętają, to był właściwie okres, kiedy było żydowskie tematy były tabu. Był jeden wyjątek, wojna, mianowicie o wojnie można było mówić, o zagładzie Żydów jakoś można było mówić. Oczywiście no, z pewnymi ograniczeniami, czyli z wyłączeniem takich tematów, które mogłyby przedstawiać Polaków w złym świetle, ale no, jakoś ogólnie to było tematem dopuszczanym do dyskursu publicznego. Natomiast żadne inne tematy właściwie nie istniały. Ani Izrael, ani Syjon, ani oczywiście te religijne tematy nie istniały w gruncie rzeczy w publicznym obiegu, ani jakieś bardziej tradycyjne i tak dalej. To ta nadzieja, która się pojawiła się w sposób no, taki bardzo ukradkowy, że tak powiem, ukradkiem. W ten sposób, że niektórzy ludzie z pokolenia mojego, czyli ludzi urodzonych po wojnie, się zaczęli no jakoś, że tak powiem, doszukiwać, czy pukać w ten świat tradycji, żeby zobaczyć, czy przypadkiem tam jednak to nie jest coś, nie ma czegoś, co dla nas jest ważne. Te pierwsze lata po wojnie to jest okres, kiedy się urodziło dużo ludzi ogólnie, wszędzie. I to wśród Żydów się mówi o tak zwanym drugim pokoleniu. Czyli to pokolenie no, urodzonych powiedzmy w ciągu pierwszego dziesięciolecia powojennego. To się określa jako drugie pokolenie. Drugie pokolenie po zagładzie. Pierwsze pokolenie to są ci, którzy byli w czasie zagłady i nie przeżyli. I większość nie przeżyła, a ci przeżyli. To jest to pierwsze pokolenie, które funkcjonowało, potem jest drugie, potem przyszły następne. Tak czy inaczej jest dosyć rzeczą no, dla mnie ważną, że powstały inicjatywy w kręgu ludzi, z którym ja byłem związany i moich przyjaciół, żeby jakoś spróbować żydowskie sprawy, jak mówię, zupełnie tabu wtedy no, sobie odzyskać, dla siebie odzyskać. Moją grupą wsparcia wtedy w latach 70. było coś, co myśmy nazywali Żulem. Żul, to jest skrót od Żydowski Uniwersytet Latający, czyli to była podziemna grupa samokształceniowa w Warszawie. No i uczestniczyło w niej no, w sumie kilkadziesiąt osób tylko. Niektórzy dlatego, że właśnie próbowali się doszukać jakiejś wiedzy oraz dla własnej tożsamości. Inni po prostu byli zainteresowani, ale to wszystko było bardzo niejednoznaczne. I to podział na tych, którzy byli jakoś Żydami, czyli mieli żydowskie korzenie i chcieli z tym coś zrobić, a tymi, którzy po prostu byli zainteresowani, był nieostry. I o tej niejednoznaczności najlepiej świadczy fakt, że żeby podać konkret, że w tych spotkaniach uczestniczyła jedna z osób, nie podam jej nazwiska, która funkcjonowała jako nieżydowska sympatyczka żydowskiej historii i kultury. Po iluś latach okazało się, że jej matka była żydowskiego pochodzenia, ale starannie to ukrywała przed nią i przed dziećmi. I po jeszcze iluś latach ta nasza przyjaciółka zaangażowała się bardziej, aż została członkinią żydowskiej organizacji, choć jak wielu jej podobnych nie uczestniczy w praktykach religijnych. Więc to dobrze oddaje tę sytuację, taką właśnie niejasną, nieprzejrzystą, brak wiedzy, brak możliwości. Nie było wtedy internetu, trudno uwierzyć, ale takie to były czasy straszne. I ten nasz żul był tym naszym punktem wyjścia. No i potem nastąpiły różne rzeczy. Wrócę jeszcze do tego 86 roku i Jana Pawła II w synagodze. Ale wreszcie przyszedł 89 rok i kolejny etap, kolejna nadzieja. Ta nadzieja, która się wiązała z tym, że nagle się otworzyły wszelkie możliwości. Pojawiło się więcej ludzi, którzy by chcieli uczestniczyć w żydowskim życiu. Pojawiły się kontakty zagraniczne bez żadnych ograniczeń przecież. Jakieś możliwości wyjazdów, stypendia. No i różne takie rzeczy jak na przykład obozy letnie w Rychwałdzie organizowane wtedy przez Fundację Laudera. I to były obozy najogólniej rzecz biorąc edukacyjne, na które jeździli różni ludzie, którzy jakoś chcieli w żydowskie życie wejść, ale głównie żydowskie życie religijne zresztą. No i w ogóle ogólnie swoboda, możliwości wszelkie się pojawiły dzięki wolności. To wszystko wpływało na życie żydowskie i się ta nadzieja bardzo miała czym żywić. Powstały różne instytucje, pojawili się rabini, nie od razu. W latach 90. jeszcze raczej było bardzo mało rabinów, pojawili się i później różne nurty żydowskiego życia religijnego zaczęły funkcjonować. No i tak jest do dzisiaj. To jest to nowe życie, o którym teraz się sporo wie. Trzeba pamiętać, że ono od początku było jednak bardzo wątłe, jakoś mało osadzone w historii, zupełnie nie było tak, że ono kontynuowało dawniejsze tradycje. Było w pewnym sensie też mało zakorzenione w pamięci. Przez to, z tego powodu było kwestionowane jako nieautentyczne przez wielu Żydów za granicą i też wielu z tych Żydów w Polsce, którzy nie potrafili zaakceptować tych jakichś nowych porządków, bo one były tak różne od tego, co pamiętali sprzed wojny. Wszystko jedno, czy pamiętali życie w synagogach, czy w grupach młodzieży sionistycznej, czy w organizacjach młodzieży socjalistycznej. To wszystko było zupełnie teraz inne. Jednak pewien autentyzm i siła była widoczna i to było dla wszystkich, którzy nie chcieli zamykać na to oczu, jasne. I to się wszystko rozwijało tak stosunkowo, nie powiem bezproblemowo, ale coraz bardziej, prawda? I coraz więcej instytucji, coraz więcej ludzi. Oczywiście bardzo mało, to wszystko jest skromne i wątłe, ale jednak jest. No aż przyszedł ten ostatni moment, to jest już ten nasz rok 2018, ustawa o IPN-ie, która spowodowała jakąś zasadniczą zmianę atmosfery w moim przekonaniu. Być może to jest kontrowersyjne, może nie wszyscy tak uważają, ale jednak wydaje się, że pewna katastrofa nastąpiła. Jakoś nas zmroziło. Mam poczucie, że po raz pierwszy od dziesięcioleci młodzi Żydzi, czy ludzie, którzy uczestniczyli w żydowskim życiu w jakimś stopniu, zaczęli nagle zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście to życie w Polsce i życie żydowskie w Polsce ma perspektywy, czy to jest to miejsce, gdzie można i należy widzieć swoją przyszłość. I to się pojawiło z powodu tego wylewu antysemityzmu i tego, tego wszystkiego, co się działo, o czym specjalnie nie muszę tego mówić, bo to trwa jakby do dzisiaj. I można po to podsumować w ten sposób, że wszystkie najgorsze, najbardziej negatywne stereotypy o Polsce i Polakach zostały w pewnym sensie potwierdzone. To nie znaczy, że one są prawdziwe, tego oczywiście nie mówię, ale to znaczy, że są pewne fakty i pewne sytuacje, do których można je odnosić i ta nieprawdziwość ich polega na tym, że to jest nadmiernie uogólniane albo jakoś właśnie nierelatywizowane dostatecznie. Natomiast wszystko, co najgorsze, okazało się mieć jakieś zahaczenie. I to można tego nie nazwać katastrofą, ale niewątpliwie następuje taki proces osuwania się, nawet pogrążania się, już mówię ogólnie, Polski, społeczeństwa i polscy Żydzi to i o niewątpliwie też odczuwają jako zagrożenie. Ja bym to podsumował w ten sposób, że ja po raz pierwszy w życiu, to znaczy w ciągu tych ostatnich może 2 lat, a już szczególnie tych ostatnich kilku miesięcy, zacząłem rozumieć, na czym musiały polegać lata 30. Prawda, że życie trwa, jest kolorowo, się chodzi na wykłady, do kawiarni, można jeździć po świecie, ale jednocześnie jakiś taki mroczna chmura ciąży i ona się opuszcza i można ją ignorować, ale jak wiem, w latach 30. to był błąd. No pytanie, czy to jest jak w latach 30., że tylko tak się wydaje i tak naprawdę jest inaczej. Oczywiście to jest trudnym pytaniem, nie mam na to odpowiedzi. Tak czy inaczej, dla tych, którzy są pesymistami, którzy by powiedzieli, no, że w związku z tym to jest chyba koniec, kolejny koniec tych wszystkich końców, no mogę tylko powiedzieć, że historia nas uczy, że nie, że to nie jest koniec, zapewne, że jakby każdy koniec był też początkiem czegoś nowego. Teraz pewne chcę wskazać prawidłowości, które są ciekawe i w tych wszystkich etapach dają się obserwować. Mianowicie dla emigrantów, chodzi o Żydów, którzy emigrują z Polski, jest tak, że w zasadzie oni uważają i tak naprawdę uważają i czują, że po ich wyjeździe w Polsce Żydów już nie ma. Że jest katastrofa w tym sensie, że właściwie już nie ma o czym mówić. Tak było w roku 1946, kiedy wyjechała bardzo duża grupa Żydów, zwłaszcza po pogromie kieleckim. Tak było w roku 1951, kiedy ta emigracja 49-50 była możliwa po powstaniu Izraela. Tak było w roku 1957 czy 1958, kiedy emigracja październikowa była możliwa i była też znaczna. Wszyscy oni mówili, no, że już właściwie teraz nic. I tak samo oczywiście było w roku 69 i później. Emigranci marcowi mówili, że no właściwie to już nic nie zostało, jeśli chodzi o żydowski świat w Polsce, że jest tylko przeszłość i emigracja i koniec. No oczywiście dla tych, którzy zostali w Polsce, a byli Żydami, no to nie wyglądało w taki sposób. Znaczy wszystkie fakty można, rzecz jasna, wspólnie ustalać, ile wyjechało osób, jakie instytucje się załamały, gdzie się przestały funkcjonować różne wydarzenia i tak dalej, ale to, czy to jest katastrofa i koniec, czy też nie, to nie jest coś, co da się tak obiektywnie stwierdzić. Najlepiej to opisuje znany dowcip, który był w okresie pomarcowym, tak kursował jako coś takiego, co dla nas było może pewnym źródłem otuchy, mianowicie, co się będzie działo, gdy ostatni Żyd będzie wyjeżdżał z Polski. No na dworcu będzie go odprowadzać cała gromada Żydów. To jest tak, że to jest ten jeden sposób patrzenia. Drugi jest taki, że z perspektywy antysemitów w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, przecież z Żydów jest zawsze za dużo. Tak mówiono przed 1939 roku. Dobrze. Mówiono po 1945 roku, mówiono po 1956 roku, mówiono i po 1968 roku, nie wiem, w 1981, w 1989 i teraz też, że za dużo jest Żydów, za dużo mają wpływów, za dużo się wtrącają i w ogóle są, i w ogóle po prostu jest za dużo. Więc jednym słowem, to żadne obiektywne dane na temat liczb tutaj niewiele zmieniają. Dla jednych w ogóle nie ma Żydów, dla tych emigrantów, dla tych innych antysemitów, Żydów jest za dużo. No, natomiast jeśli pytamy o liczbę Żydów, to trzeba powiedzieć, że to, na to nie ma dobrej odpowiedzi, ponieważ nie wiadomo, kogo liczyć. Czy liczyć ludzi, którzy mają jakiś odległy żydowskich przodków, a są tylko marginalnie Żydami, albo w ogóle nie są, czy nie? No to jest sprawa bardzo niejasna i bardzo arbitralna. To zależy od tego właściwie, w jakim sensie chcemy patrzeć na ludzi jako na Żydów, co to znaczy. Więc to stawia może pytanie, które warto postawić, o których może powiem parę słów teraz, kto jest Żydem, ale to za chwilę. Natomiast dla tych spośród nas, którzy byli i są zaangażowani w żydowskie życie i również instytucjonalne żydowskie życie, jest tak, że dla nas zawsze było za mało Żydów. Za mało Żydów, którzy byliby gotowi uczestniczyć, którzy byliby gotowi prawda, tworzyć to życie żydowskie, być może nowe instytucje, może po prostu zasilać stare. To jest coś, co bardzo nam doskwiera i jest bardzo oczywiste dla wszystkich, którzy mają cokolwiek wspólnego z żydowskimi instytucjami. Wiele osób argumentuje jakoś logicznie, że nie, że to po prostu nie ma szans. Znaczy, tak by argumentują dalej, mówiąc, że to jest koniec, prawda? Że jak można znaleźć małżonków, a jak nie będzie małżeństw żydowskich, żydowsko-żydowskich, no to wtedy to się źle skończy siłą rzeczy, bo tak potężne jest ciśnienie tego świata ogólnego, który jest dominujący, jest nieżydowski, czy jest chrześcijański, czy w każdym razie nieżydowski i tak dalej. I no, to są bardzo poważne argumenty. Również dla ludzi, którzy jakoś myślą o historii Polski, a nie z perspektywy życia żydowskiego, ale po prostu roli Żydów w Polsce, no też czasem jest to poczucie, że Żydów jest za mało, jest ważne. Niewątpliwie wydaje mi się, że to było jednym ze źródeł zainteresowania Żydami, kiedy ja byłem młody, w latach powiedzmy 70., że wtedy Żydzi symbolizowali tą dawną Polskę pluralistyczną, wieloetniczną, wieloreligijną, która była odwrotnością tej nudnej, szarej Polski ówczesnej, PRL-u. Dla niektórych oczywiście, nie mówię, że tak było dla wszystkich, ale tak było dla niektórych i stąd było zainteresowanie, na przykład w klubach inteligencji katolickiej, niektórych przynajmniej, bardzo ważnym dla mnie osobiście elementem tej sytuacji było w latach 70. tak zwane Tygodnie Kultury Żydowskiej Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, bo wtedy było, jak mówię, tabu zupełne, a tam była możliwość takich spotkań z różnymi znawcami, a też świadkami, czy to judaizmu, czy żydowskiej historii, czy kultury. I tam uczestniczyli również oczywiście poza tymi członkami klubu, również znajomi tacy jak ja i czy przyjaciele. Oprócz tego było symboliczne, ale fizyczne sprzątanie cmentarza żydowskiego. To w sumie było dla mnie ważne, ponieważ było tak, czymś tak zupełnie wyjątkowym. Z obecnej perspektywy to się wydaje aż dziwaczne. Natomiast z obecnej perspektywy może też jakimś wyrazem tego, takiej nostalgii, jest to, co mówi pan Sierakowski w tym filmie Mary Koszmary, który no oczywiście jest to film i jest to pewnego typu konstrukcja. Niemniej on mówi, no jakby reprezentując w pewnym sensie siebie i być może jednak swoje poglądy. Państwo może pamiętają, prawda, on mówi, że co to jest za Polska bez Żydów, Żydzi wracajcie, mówi na takim pustym stadionie dziesięciolecia, jeszcze wtedy był stadion dziesięciolecia, kiedy dokręcono, były ostatnie chwile istnienia tego stadionu. Więc to oczywiście jest pewnego typu prowokacja, pewnego typu artystyczne ujęcie sprawy, ale jednak wyraża coś, co wydaje mi się no, istniało te kilkanaście lat temu, a też dalej istnieje w Polsce. Teraz, jeżeli patrzymy na możliwości funkcjonowania życia żydowskiego, to trzeba też powiedzieć, że być może ważną tego częścią mogą być przyjazdy do Polski, bo oprócz wyjazdów, emigracji są też przyjazdy. Oczywiście raczej tylko po 1989 roku. Przedtem to były może jakieś jednostkowe przypadki, mało istotne. Więc kto przyjeżdża spośród Żydów do Polski? No, niektórzy emigranci 1968 roku. Ich jest bardzo mało, takich przyjazdów, ale jednak są. Niektórzy z nich no, uzyskują tutaj w Polsce spore, no, można powiedzieć, rozgłos. W każdym razie funkcjonują jako osoby, którym jest, dla których Polska jest ważna. Ja mam taki przykład, który się pojawił jako moja propozycja, zresztą kiedy pracowaliśmy nad powojenną częścią wystawy w Muzeum POLIN, Historii Żydów Polskich w POLIN w Warszawie. I ja myślałem, że może jednak warto jest jedną z takich osób pokazać, no ale w tych pozostali członkowie zespołu, a w szczególności Helena Dattner, z którą pracowaliśmy razem nad koncepcją głównie, jakoś uważała, że to jest zbyt mało reprezentatywne i nie warto. A chodziło mi mianowicie o osobę Adama Ringera, który wyjechał do Szwecji w 68 czy 9 i potem w latach 90 wrócił. I jego szwedzka żona mówiła publicznie, więc mogę to cytować, że dla niego te 20 lat w Szwecji to było jakby takie przerwanie życia. Prawdziwe życie było w Polsce przed wyjazdem i w Polsce po przyjeździe z powrotem. I to jest ciekawa perspektywa, zapewne dosyć wyjątkowa. Niemniej pokazuje też coś ciekawego. To jest jedna kategoria. Kto jeszcze przyjeżdża? No, są ci najróżniejsi tak zwani repats, czyli tacy zagraniczni, amerykańscy czy inni obywatele i Żydzi, którzy tutaj przyjeżdżają, bo reprezentują jakieś firmy, czy tak inaczej służbowo jakoś. No, to jest dosyć ważna oczywiście kategoria ludzi, ale oni na ogół są dosyć krótko, czy tylko chwilowo i oni nie tworzą takiego rezerwuaru, który by w sposób zasadniczy zmieniał sytuację, chociaż niektóre jednostki mogą mieć zasadniczy wpływ. Trzecia kategoria to są Ukraińcy, czy w ogóle rosyjskojęzyczni Żydzi, albo ukraińskojęzyczni. I oni są coraz bardziej widoczni siłą rzeczy, ponieważ jednak w Polsce są setki tysięcy, może i prawda milion i więcej Ukraińców, wśród nich są Żydzi. Ja widzę ich na przykład w synagodze Etz Chaim, do której wchodzę w Warszawie. To jest taka synagoga reformowana, jednocześnie dosyć tradycyjna w stylu, ale reformowana formalnie rzecz biorąc. Więc to jest dosyć ciekawa sytuacja. Ich tam jest trochę, się pojawiają. Oni są dosyć podobni do nas, polskich Żydów, pod wieloma względami i tego, że mają często tylko częściowo żydowskie korzenie i tego, że są ignorantami, nie mają żydowskiego na ogół wykształcenia i wiedzy, a jednocześnie niektórzy, ci, którzy się pojawiają w tych instytucjach żydowskich, przynajmniej w Warszawie, są pełni chęci, żeby się włączyć i poznać. Dla nich to rzecz ciekawa i taka, prawda, może oczywista, jak o tym pomyśleć, ale to ich różni od nas, jest to, że dla nich to też jest sposób spolszczania się, prawda? To jest pewnego typu droga do tego, żeby znaleźć w Polsce swoje miejsce, poza tym, że gdzieś mają, prawda, jakieś możliwości pracy i tak dalej, co jest najważniejsze, to jednak też, jak zaczynają myśleć tak na dłuższą metę, to gdzieś przynależeć do jakichś polskich instytucji, to jest dobrze i to, że to może być synagoga, to jest dla nich, prawda, pewna możliwość. Warto też o tym tak myśleć. No i oczywiście to jest bardzo wszystko dobre i przyjemne, to są na ogół bardzo mili ludzie. No problem się może pojawić, gdyby było ich za dużo, tak jak z wszelkimi imigrantami, prawda? Póki ich jest trochę, to jest przyjemnie, jak jest ich jeszcze więcej, to jest dobrze, chociaż się mogą pojawić jakieś problemy. Gdyby zaczęli dominować, to by się to zrobiło jakby nowego typu instytucją. Tak nie jest. Ja nie mówię, że gdziekolwiek tak jest w tej chwili. W Polsce chyba nigdzie. Ale w każdym razie można sobie wyobrazić jakiegoś typu problem z tym związany, ale jak mówię, na razie to nie jest żaden realny problem. I w latach już 2000, w obecnym stuleciu się pojawiło szereg rabinów, prawie wszyscy z zagranicy, najpierw głównie z Ameryki, potem też z Izraela, czasem z innych krajów. No więc to jest bardzo ważne. I to ogólnie rzecz biorąc jest istotna sprawa, że ta zagraniczna pomoc, czy to w ludziach, że tak powiem, prawda, przesyłanie ludzi, w tym rabinów, czy instytucjonalna, czy finansowa, jest właściwie niesłychanie ważna, a ja bym powiedziała nawet kluczowa dla powojennego i dla tego po 89 roku funkcjonowania, a nawet w ogóle powojennego funkcjonowania w Polsce żydowskich instytucji. Już nie zostawiając te dawniejsze czasy, ale w latach, kiedy myśmy zaczynali ten nasz ŻUL, czyli Żydowski Uniwersytet Latający, to książki amerykańskie, które nasi różni przyjaciele nam przywozili, czy myśmy czasem przywozili z zagranicznych wyjazdów, to było główne źródło poznawania judaizmu, żydowskiej kultury, historii. Czasem spotykaliśmy się w grupie z jakimiś przyjezdnymi ekspertami, historykami, czy działaczami żydowskimi i głównie amerykańskimi. Więc jakby ten amerykański i zagraniczny wkład był niesłychanie ważny. Później, w latach już po od 89, a nawet tuż przed 89 pojawiała się Fundacja Laudera, która umożliwiała nauczanie podstaw judaizmu i te obozy w Rygwałdzie, o których wspomniałem, były jakby kluczowe dla kształtowania się tych mojego i tych młodszych pokoleń. Też się pojawiły takie osoby jak rabin Szudrich, który przyjechał właśnie z ramienia Fundacji Laudera na początku, i różne inne osoby. Pojawiły się szkoły żydowskie w Warszawie i we Wrocławiu, które też byłyby nie do pomyślenia bez Fundacji Laudera, a zwłaszcza Helis Liberman, która wtedy zakładała szkołę. Pojawiły się kolejne osoby też w Krakowie, prawda, jak rabin Peczarich i tak dalej. Innym słowem, osoby z zagranicy jakoś związane z Ameryką w taki czy inny sposób. Oczywiście też zawsze istniała bardzo ważna pomoc instytucjonalna i finansowa Jointu, czyli tej amerykańskiej Joint Distribution Committee, który wspierał wszystkie organizacje od TSKŻ-u do najmniejszych i rozwijał też programy kształcenia liderów. Dzięki temu tej organizacji Joint też się przez 10 lat odbywały tak zwane limudy, czyli takie bardzo ważne spotkania raz do roku Żydów z całej Polski z wykładami najróżniejszego typu. Bardzo ciekawa inicjatywa. No i teraz stoimy przed bardzo ciekawym i ważnym wyzwaniem, jakim jest samodzielne, bez pomocy zewnętrznej, kontynuowanie tych limudów w takiej czy innej formie. To jest coś, co w tej chwili dla niektórych ludzi jest ważne i mam nadzieję, że nastąpi, ale to pokazuje jeszcze bardziej, w jaki sposób ta zależność, czy raczej wdzięczność wobec świata zewnętrznego jest istotna, kiedy myślimy o życiu żydowskim w Polsce w ostatnich 30 latach. Nawet tak specyficznie polska organizacja jak Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Tutaj jest wystawa, prawda, tutaj w holu i na pięterku, i tam jest szereg osób z tej organizacji no, przedstawionych na tych planszach. I więc nawet tak specyficznie polska organizacja, w tym sensie Polska, że są wszystko członkowie tej organizacji, to są osoby, które były dziećmi malutkimi lub nie aż tak malutkimi w czasie wojny żydowskimi i przeżyły i teraz tworzą tę organizację. Wiele z tych osób to katolicy, więc to jest taka chyba jedyna w świecie organizacja żydowska, której chyba większość członków, a przynajmniej duża część, to są katolicy. I siłą rzeczy ta organizacja no, nie będzie się rozwijać, a raczej będzie stopniowo się zmniejszać i się zmniejsza. Niemniej nawet ona, ta tak najbardziej polska organizacja żydowska, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, powstała w wyniku spotkania w Nowym Jorku, tego tak zwanego drugiego pokolenia i tam się pojawiło ileś osób, które pojechały tam z Polski, i żeby zobaczyć podobnych sobie ludzi z innych krajów, i założyły organizację i się to potem okazało, że setki tego typu osób się dało w Polsce znaleźć, które mogły należeć do tej organizacji. Inne organizacje, takie jak Bejt Warszawa, taka reformowana synagoga poza gminą, czy wewnątrz gminy, ta Etz Chaim, o której wspomniałem, też były inicjowane przez ludzi z zagranicy i korzystają też ze wsparcia ludzi z zagranicy. I to jest istotne, to znaczy pokazuje, jak bardzo to jest ważne. Ci rabini, o których wspominałem, od, prawda, najbardziej, że tak powiem, idąc od prawej strony politycznie, prawda, ultraortodoksyjni z Chabadu poprzez ortodoksyjnych różnych i tu w Krakowie i gdzie indziej poreformowanych, oni właściwie wszyscy z malutkimi wyjątkami są z zagranicy, z Ameryki, potem też z Izraela, jak mówiłem. Fundacje takie, poza Fundacją Laudera się pojawiła Fundacja Taubego już dawno, która niesłychanie mocno wspiera również ten festiwal oczywiście i też ten Muzeum Polin i różne inne, pan Zygmunt Lorat, pani Rolat, pani Irene Pletka i wiele innych osób. Ja wspominam te osoby, ponieważ chciałbym zilustrować po prostu tę tezę, że bez wpływu zagranicznego, wkładu, nie tylko wpływu, wkładu, inicjatywy, no nie wiem, co by było. Jest to dosyć embarasująca sytuacja, muszę powiedzieć. Tak samo, tak jest, no nie wiem, z Muzeum Galicja, które Chris Schwartz i też tu obecny Jonathan Weber współtworzył, prawda, czy o JCC, które z niesłychanym rozmachem działa tu w Krakowie dzięki Jonathanowi Ornsteinowi, to wszystko pokazuje, jak właściwie to jest ważne i to jest dla mnie pewien problem. To znaczy pytanie jest, czy to jakoś, o czym to świadczy po pierwsze, a po drugie, znaczy to nie jest tak, że w jakimś sensie to zostało, prawda, tyle zostało wniesione z zewnątrz, że ta polska, polski komponent tego jakoś jest przytłumiony, czy nie wiem, wyparty. Można o to pytać. Nie sądzę, żeby to był wielki problem. Nawet wtedy, kiedy, żeby jeszcze jeden dać przykład zagranicznego wpływu, jest niemalże humorystycznie, mianowicie we Wrocławiu jeszcze parę lat temu było tak, że przewodniczący gminy, pan Glajgewicht i jego żona Bente Kahan, dobrze znana piosenkarka, oraz rabin Tyson Herberger i jego żona, oni wszyscy mogli ze sobą rozmawiać po norwesku. Czyli tak przewodniczący gminy i rabin razem z żonami mogli ze sobą rozmawiać po norwesku, bo obie panie są z Norwegii. No panowie nie, on jest z Polski, a ona jest, ale mieszkał tam dostatecznie długo, żeby znać norweski, a on jest z Ameryki, ale też mieszkał tam dostatecznie długo, żeby znać norweski. Więc nagle się okazuje, że norweski był językiem przywódców gminy żydowskiej we Wrocławiu. No jest to śmieszna sytuacja, bardzo może miła, bo nie wydaje się zagrażająca w żaden sposób, ale tak czy inaczej stawia znowu ten problem, na ile to wszystko uzależnia nas, na ile to wskazuje na jakiś brak dojrzałości i takie rzeczy. No, nie mam na to dobrej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to nie jest jednak bardzo, bardzo poważny brak. Mimo, że no, żeby naprawdę dojrzeć, niewątpliwie trzeba większej niezależności. I teraz ten test limudowy, o którym wspomniałem, czyli żeby limud był robiony siłami lokalnymi i dostatecznie niezależnie i poważnie przez samych polskich Żydów, jest tego dobrym, będzie tego dobrym znakiem. No a tak czy inaczej, no nawet ci ludzie z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, oczywiście jakoś starają się dopasować czy odtwarzać te polskie, te żydowskie tradycje. Siłą rzeczy, ponieważ no, Polska jest niesłychanie ważna w historii Żydów i bycie polskim Żydem jest jakoś kategorią, do której dla wszystkich jest ważna i do której wszyscy chcą jakoś nawiązywać. Więc w tym sensie mamy dobrą sytuację, nawet jeśli to jest trochę na wyrost, bo tych ludzi, którzy naprawdę mogą reprezentować polskie żydowskie tradycje, jest już mało i ja jeśli są, to, no, to są ludzie, którzy właśnie do tego też dochodzili trochę z zewnątrz, bo w wyniku no, odtworzenia czy tradycji, czy też dojścia do nich w sposób nienaturalny, nie poprzez rodzinę, a poprzez no, samokształcenie, odzyskiwanie czegoś w świadome, nie w naturalny, organiczny sposób, jak to się powinno dziać, a się nie dzieje z powodu i wojny, i późniejszych emigracji, i z powodu komunizmu, i innych powodów emigracji. Więc pytanie teraz jest takie, czy to odrodzenie, które jednak nastąpiło, skromne, bo skromne, ale jednak nastąpiło, da się wytłumaczyć tylko tym, że była wolność po 89 roku, która była oczywiście bardzo ważnym elementem tego. Czy to, że inne sprzyjające warunki się pojawiły, na przykład to ogólne zainteresowanie, nawet fascynacja żydowskimi rzeczami, kulturą, historią, religią. Tego dowodem zresztą jest festiwal, którym wszyscy teraz uczestniczymy. Najlepszym chyba dowodem. Ale nie tylko. No, sama ta, prawda, ta nazwa wolontariuszy w JCC krakowskim, że to są Meszugoim, to jest no samo w sobie dobre wyrażenie tego zjawiska zainteresowania i czy atrakcyjności, nawet fascynacji. To, że Żydzi są nadal ważni dla Polski, jest niewątpliwe. I to na wiele sposobów widać. Natomiast jeżeli by ktoś powiedział, że to odrodzenie nastąpiło, bo jest wolność, czyli już można. I są te sprzyjające warunki w postaci zainteresowania, to ja bym powiedział, że to chyba jest trochę za mało. To znaczy, no to jest ważne oczywiście, prawda, bo też jest trochę tak, że ci ludzie, którzy są jakoś Żydami, bo mają żydowskich przodków, ale są niepewni, nie wiedzą jak się do tego odnosić, tak to było typowe w latach 70., 80., to jest wcale nierzadkie nawet i teraz. Otóż dla tych ludzi, no to, że jest Festiwal Krakowski, który tak bardzo promuje, że tak powiem, ważność judaizmu i żydowskiej kultury i historii, i no jest niesłychanie ważne. To jest jeden z głównych czynników kształtowania się tego procesu, no, bycia, wchodzenia w żydowskość. No bo to jest trochę tak, tak można powiedzieć, że dla tych niepewnych siebie, zestresowanych, zasymilowanych całkowicie Żydów, to jest tak, że jeżeli nawet nie Żydzi się interesują judaizmem, to znaczy, że i oni mogą w ramach asymilacji. Znaczy, to są tak zasymilowani, że jeżeli wszyscy naokoło się interesują, to i oni się zainteresują. Natomiast tak czy inaczej, słowo asymilacja tu jest kluczowe i mi się wydaje, że niezależnie od wolności i tych sprzyjających warunków różnego typu innych, żeby zrozumieć to, co się zdarzyło, trzeba jeszcze no, zobaczyć pewien proces, który myślę najlepiej jest nazwać terminem dezasymilacja, czyli odasymilowywanie się, że tak powiem. Bo gdyby nie to, to, że zanikły ograniczenia polityczne i administracyjne po 1989 roku, by nie wystarczyło. Dlatego, że wszyscy obserwatorzy w latach 80. czy 70. widzieli, że nie ma potencjału ani ludzkiego, nie mówię o instytucjonalnym nawet, ani ludzkiego, ani po prostu liczebnie, ani w atmosferze, ani w tych takim przygotowaniu. Nie ma potencjału, żeby cokolwiek się odtworzyć i to było jasne. Natomiast ten proces dezasymilacji nastąpił i on właśnie umożliwił to, że jednak mamy jakiś rodzaj odrodzenia, skromnego, ale jednak. Przy czym, no, jakie są czynniki tej dezasymilacji? Ponieważ, żeby było jasne, że nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś automatyzm, że to jest coś, co wszyscy przechodzą, jak mają żydowskich przodków, to się stają bardziej Żydami. Absolutnie tak nie jest. Ludzie o takim samym wychowaniu, takim samym pochodzeniu, takich samych korzeniach mogą iść w różne strony. Mogą zacząć być bardzo żydowscy, a inni mogą właśnie chcieć być jak najtypowszym Polakiem, katolikiem, bardziej katolickim niż papież. I tacy ludzie też są. I chodzi o jakieś poszukiwania tożsamościowe, czy też duchowe. Ale jest rzeczą no, nadzwyczajną i mi się zdaje bardzo godną uwagi i mnie bardzo cieszącą to, że ten proces odzyskiwania żydowskości, również religijnej, judaizmu, religijnych tradycji nastąpił i że ta dezasymilacja jest tak często rejudaizacją, że się tak wyobrażę. Przy czym jeszcze jedna rzecz na temat tej rejudaizacji. Otóż to, żeby to było jasne, to jest odzyskiwanie żydowskiej religijności, no, wchodzenie w praktyki religijne różnego typu, po hebrajsku, kontakty ze światem żydowskim, z zagranicą i z Izraelem. To wszystko jest i to jest bardzo ważne, ale zarazem to nie jest proces, który powoduje jakąś depolonizację. Ponieważ ta polskość i kulturowa, no i taka mentalna i to, że gdzie się człowiek czuje u siebie, jako w tym miejscu, w którym wszystko rozumie i wie co i jak, i ta polskość jest zadana ludziom mojego pokolenia, a co dopiero młodszych pokoleń, jako coś oczywistego. I to nie jest sprawa wyboru. Asymilacja była sprawą wyboru. Dezasymilacja też jest sprawą wyboru, ale ta polskość nie jest kwestią wyboru. To jest coś zadanego, coś, co pozostaje. Ale to, żeby wejść na drogę dezasymilacji, to jest świadomy wybór, czasem robiony wbrew rodzinie, wbrew też tym członkom rodziny, którzy są właśnie żydowskiego pochodzenia. Także jest wiele napięć z tym związanych i to no, na różne sposoby jest opisywane teraz przez dziennikarzy i w różnych książkach. To są rzeczy dosyć znane, ale mi się zdaje, że ta formuła, że to jest, że jest dezasymilacja po pierwsze, a po drugie, że to jest często rejudaizacja, a po trzecie, że to jest bez depolonizacji, to jest dobre streszczenie tego wszystkiego. Teraz tak. Powiedziałem, że jest pytanie, kto jest Żydem. To oczywiście jest cały duży problem i ja na pewno nie ma czasu, żeby go omawiać szczegółowo, ale ja chcę zaproponować moją definicję. Otóż moja definicja, ponieważ nie, chcę tylko powiedzieć tak, że nie ma definicji, kto jest Żydem, która by wszystkich zadowoliła. Są różne definicje tradycyjne, religijne, jakieś socjologiczne i inne. One, każda zadowoli niektórych, ale nie wszystkich. Chcę podać dwa przykłady takich rozstrzygnięć, które wydają mi się dosyć fajne, takie dla Państwa, że tak powiem, pouczenia i przyjemności. Otóż jedno to jest, kiedyś to się pojawiło w ramach naszego żulu, tego Uniwersytetu Latającego Żydowskiego, coś takiego, że kto jest Żydem? No to jest ten, kto się spiera o to, kto jest Żydem. W poczuciu, że to jego czy ją dotyczy osobiście. I to jest takie dobre, eleganckie kryterium liberalne, bo za jednym zamachem, bez żadnych rozważań, prawda, co do natury sprawy, się otrzymuje pojemną kategorię, która obejmuje wszelkie rodzaje Żydów. Natomiast ja mam jeszcze taką bardziej, że tak powiem, innego typu propozycję. W moim przekonaniu tak naprawdę Żydem jest taka osoba, która myśląc o swoim wiecznym odpoczynku widzi siebie na cmentarzu żydowskim. To jest bardziej subiektywne, ale wydaje mi się całkiem dobre, bo to rzeczywiście tłumaczy, no, jak się człowiek czuje tak ostatecznie, prawda? Jeszcze w związku z tym chciałem może wspomnieć, bo to będzie na pewno dla wszystkich ciekawe, o kwestii właśnie tego, co to znaczy, że no, nie tylko osoba jest Żydem, ale jakaś Żydem, ale jakaś grupa, czy jakieś środowisko można nazwać żydowskim. Otóż dam dwa przykłady, no bo oczywiście tam są różne możliwe rozważania, które tutaj by były możliwe, ale dam dwa przykłady takie konkretne związane jakoś i ze mną i jedno i ze mną. Jeden jest bardzo prosty, dotyczy Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, gdzie ja pracowałem w latach 70. i 80. Otóż w pewnym momencie wśród pracowników i doktorantów w dziale logiki matematycznej, gdzie ja byłem, były jeszcze trzy osoby, które wszystkie, to i wszyscy oni byli Żydami. Jeden z nich tego nie wiedział nawet jeszcze wtedy. Ja może powiem, to on się nazywał Krzysztof Abt i on był z Wrocławia, był potem u nas, potem wyjechał za granicę i był w Holandii, ale on, prawda, gdzieś znalazł na mapie jakie miasteczko Abt w Prowansji i z wielką dumą pokazywał, że to jest jakoś z nim związane. No i dopiero po jakimś czasie dosyć długim się dowiedział, że Abt to jest jidyszowa nazwa Opatowa, i że to jest jego, to są jego korzenie. Zresztą on z tego powodu też bardzo się tym zainteresował, ale przez wiele lat tego nie wiedział. Tak czy inaczej, wszyscy pracownicy poza naszym szefem byli Żydami i pytanie jest, no, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Oczywiście z perspektywy pracy naukowej to w ogóle nie ma znaczenia. Z perspektywy tego, czy myśmy tworzyli jakąś grupę, no można o to pytać, ale ja wiem, że to nie miało żadnego znaczenia, ani nikt nie chciał, ani nikt o tym nie myślał, żeby to było kryterium. No ciekawe jest to, że chociaż to, że wszyscy byliśmy Żydami, no ktoś mógłby na to zwrócić uwagę, to nasz szef, to był profesor Andrzej Grzegorczyk, taki katolicki filozof, który umarł niedawno i zresztą mój kolega później, prawda, oczywiście nie z tego powodu, że tak powiem, wybierał tych pracowników. Natomiast ciekawe było to, że ja kiedyś pamiętam, że kiedy mówiliśmy o latach stalinowskich, on jakoś uważał, że koncentracja Żydów w pewnych dziedzinach w okresie stalinowskim była wynikiem promowania Żydów. Więc ta sama sytuacja w jego własnym dziale wskazywała, że to niekoniecznie jest takie proste i że to może być wynikiem jakichś innych procesów, które nie wynika z jakiegoś promowania Żydów, bo są Żydami. Natomiast jest faktem, że ówczesna służba bezpieczeństwa jak najbardziej zwróciła uwagę na ten fakt. To kolega, który przeczytał to w swoich materiałach w IPN-ie, ja ten nigdy do nich nie zaglądałem, bo to jest, bo jakoś się brzydzę tym, on to znalazł i okazało się, że SB w owych czasach rozpracowywało, jak to się mówi, spisek sionistyczny w naszym dziale logiki w Instytucie Matematycznym. Chociaż no chyba na tej podstawie właśnie, no, znaczy jeden z kolegów i ja mieliśmy jakieś związki z opozycją, inni nie, chyba, a przynajmniej wtedy nie. W każdym razie byliśmy wtedy bardzo odlegli od sionizmu, wiele bardziej niż teraz, ale Służba Bezpieczeństwa w swoim opracowaniu wykonała pewien twórczy krok, mianowicie uznała, że naszym ideologiem jest profesor Grzegorczyk, którego katolicy zresztą były szczególnie podkreślony, więc to była taka katolicko-sionistyczna grupa spiskowa. No niewiele im chyba wyszło z tego, bo do niczego to nie doprowadziło. Ale to jest taki mały przykład, który pokazuje, jak fakty nie wyznaczają, nie determinują interpretacji, prawda? Można różnie interpretować fakty, a no i to zależnie od tego, prawda, na co się nastawiamy. Znacznie może ciekawszym i ważniejszym tego typu przykładem jest środowisko tak zwanych komandosów, czyli opozycyjnych studentów w Warszawie w latach 60., które centrum tego stanowił tak zwany Klub Michnika, którego zresztą on założył i jeszcze, kiedy był jeszcze w liceum, był zawsze niesłychanie dynamicznym człowiekiem. I to było tworzone znowu no, na zasadzie poglądów, pewnej wrażliwości, poprzez osobiste znajomości w dużej mierze. W każdym razie na pewno nie na podstawie pochodzenia żydowskiego czy jakiegokolwiek innego. I natomiast jest faktem, że oczywiście wśród tych ludzi Żydzi byli bardzo licznie reprezentowani. Żydzi w takim no, najbardziej luźnym sensie, to znaczy ludzie, którzy mieli żydowskich przodków. Na ogół się w ogóle nie poczuwali do tego, nie mieli poczucia ani żydowskiego, ani żadnej wiedzy, ani nie byli w ten sposób wychowywani. Niemniej, czyli nie działali jako Żydzi, nie czuli się Żydami, niemniej no, można było na nich popatrzeć właśnie podobnie jak ten nasz dział logiki. No i pytanie jest właśnie, czy to rzeczywiście jest podobne, czy nie. To znaczy, na ile było uświadamiane, a na ile nie to, że wiele osób to byli Żydzi w tym środowisku. I oczywiście to było uświadamiane, zarazem to nie było tematem rozmów, nie bardzo było wiadomo, jak o tym mówić. Ja byłem dosyć tak ledwo tam związany z tym, byłem odrobinę młodszy i też no, w każdym razie, także to nie jest moje osobiste doświadczenie tak bardzo, ale no jest, widzimy ten ciekawy problem, czy można mówić o nich jako o grupie żydowskiej. I niektórzy uważają, że jednak to w jakimś sensie tak można uznać. Na przykład w książce Joanny Wiszniewicz, bardzo dobrej, wydanej już nie wiem, ze 20 lat temu, Życie przecięte, tam jedna osoba, która występuje jako Andrzej, to jest pseudonim, mówi, cytuję: w tym środowisku dosyć często słyszałem słowo Żyd mówione tak, jakby ktoś to z dumą manifestował, co deprymowało autora tych słów. Ja mam poczucie, że to raczej było wyjątkowe, to znaczy ta chełpliwość, że tak powiem. Chociaż no, nie wiem, no to by wymagało jakichś badań, żeby stwierdzić, czy to było, czy nie było wyjątkowe. Ja mam zdecydowanie poczucie, że to było wyjątkowe, ale widać, że niektórzy mogli tak to odczuwać. Jednym słowem, jest ciekawy problem, czy to był żydowski, czy to nie był żydowski w jakimś sensie klub, czy tam środowisko, czy grupa. No nie w żadnym konkretnym w sensie, prawda, w sposobu rekrutowania, działalności, perspektywy tego działania i tak dalej. W żadnym sensie to nie wchodziło w grę. Natomiast no, no w jakimś sensie jednak mogło być nie bez znaczenia to, że to byli ludzie z rodzin no, często komunistycznych gdzie byli ich rodzice, to byli Żydzi, sprzed wojny jeszcze komuniści i tak dalej, a więc pewnego typu idealizm komunistyczny przekazali swoim dzieciom i te dzieci właśnie dlatego się buntowały przeciwko systemowi, bo ten idealizm je do tego skłaniał. Jednocześnie to jest cała sytuacja, w której jakiś element żydowski można w sposób rzetelny starać się zobaczyć, ale no, nie taki, jak to się często robi i do dzisiaj się to robi, w taki jak gdyby to chodziło o to, że to dlatego, że oni są Żydami. No i także tutaj mu się zdaje najlepiej pasuje moje kryterium cmentarne, prawda? Kto z nich chciałby spocząć na żydowskim cmentarzu? I proszę Państwa, i teraz chcę jeszcze na końcu przejść do tego kwietnia 1986 roku, czyli do sprawy Jana Pawła II w synagodze. Otóż, no to wydaje mi się niesłychanie ważne, Jan Paweł II wiadomo miał kontakty z Żydami i że zapoczątkował w pewnym sensie no, nowy rozdział koło stosunkach katolicko-żydowskich. Dla mnie to jest istotne, ponieważ ja się w to zaangażowałem. Ale chcę powiedzieć, że on wtedy powiedział coś, co jest jakby podwójnie polskim wkładem. Wtedy w tej synagodze rzymskiej, w 13 kwietnia 86. Mianowicie powiedział do Żydów, jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i można powiedzieć naszymi starszymi braćmi. To niejednokrotnie potem powtarzał i chociaż niektórzy są tacy w Polsce teologowie katolicy, którzy twierdzą, że to można powiedzieć powoduje, że on tak naprawdę nie chciał tego powiedzieć, to niewątpliwie on chciał to powiedzieć, bo on to wielokrotnie powtarzał i on to po prostu chyba pamiętał ze szkoły, bo w szkole pewnie uczył się tego mickiewiczowskiego składu zasad, gdzie jest powiedziane, cytuję, że dla Izraela brata starszego szacunek. Otóż więc no to jest ważne i to jakoś wpłynęło na sytuację w Polsce w latach 80. Mi się zdaje, że wpływało w latach 90. i aż do śmierci Jana Pawła II. No pytanie, czy wpływa nadal i czy rzeczywiście jest, czy też nie jest istotnym elementem sytuacji obecnej. No jest to pewien problem. Sądzę, że wpływ Jana Pawła II jest tylko pozornie duży. Znaczy wszyscy się do niego odwołują, ale jak Państwo chyba widzą, no właściwie każdy się może do niego odwoływać i każdy może mówić i mówi, to co ja uważam za słuszne, to Jan Paweł II by na pewno uznał za słuszne i to robią ludzie ze wszystkich stron z spektrum politycznego, religijnego i tak dalej i również w stosunku do Żydów. Więc w tym sensie jest to dosyć niestety mało istotne, co on naprawdę uważał. Natomiast może najciekawsze będzie dla Państwa, jeśli powiem coś, o czym już gdzieś pisałem, ale to nie jest rzecz szerzej znana. Mianowicie była możliwość, żeby Jan Paweł II odwiedził synagogę w Warszawie. W 1991 roku się pojawiła taka możliwość i no, wyglądało na to, że gdyby popatrzeć na to z perspektywy obecnej, że to nastąpi. Natomiast to się nie działo. Dlaczego? To nie nastąpiło. Otóż były próby wysądowania tego przez ludzi z Watykanu i poprzez i polski kościół, czyli no, kierownictwo polskiego kościoła się zwróciło do ówczesnego rabina. W 1991 roku rabinem był rabin Joskowicz. To był taki hasyd, tradycyjny rabin, który przeżył Oświęcim i potem był w Izraelu. Nie funkcjonował nigdy jako rabin, chociaż miał odpowiedni patent, że tak powiem, ale no, został uzgodniony to jeszcze z Urzędem do Spraw Wyznań z PRL-u w 1988 roku, że przyjechał i był jakiś czas w Polsce. No, nie był osobą, która się nadawała dla ludzi, no, że tak powiem, nowoczesnych uczestników polskiego życia i takich jak ja i koledzy i różni, ale funkcjonował i się do niego zwrócono. Jego odpowiedź była negatywna. Znaczy on powiedział, no ale kogo ja tu posadzę w ławkach? Chodziło mu o synagogę w Warszawie i uznał, że nie ma dość Żydów I albo naprawdę tak uważał, albo to był tylko pretekst. Dość, że dał odpowiedź negatywną i więc Jan Paweł II nie przeszedł do synagogi w Warszawie niestety. Gdyby się do kogokolwiek innego zwrócono, czy to ówczesnego przewodniczącego związku, to wtedy się jeszcze nazywało religijnego wyznania mojżeszowego, pana Wildsteina, Pawła Wildsteina, czy do kogokolwiek innego, to zapewne to wszystko skończyłoby się inaczej i mielibyśmy inny ciekawy element, prawda, tej historii do opowiedzenia. A tutaj się okazało, że nie, to poza nim on nikomu o tym nie powiedział, także to wszystko się tak w ten sposób skończyło. Ja się o tym dowiedziałem, kiedy kiedyś odwiedziłem nuncjusza, parę lat temu nuncjuszem był arcybiskup Kowalczyk i wtedy to dopiero się o tym dowiedziałem, jakieś może to było z 10 lat temu, czy 8. No ale to pokazuje też jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie z perspektywy Kościoła właściwie przez ich partnerami do kontaktów są rabini. To, co jest nieadekwatne, tak naprawdę to nie jest właściwa rzecz, bo partnerem powinni być liderzy żydowskiej społeczności, przewodniczący odpowiedniej gminy czy ktoś taki. Natomiast jednak z perspektywy księży to tylko rabin jest partnerem. Oczywiście czasem rabin jest liderem i faktycznym, prawda, takim przewodniczącym faktycznie Żydów i ich reprezentantem, ale czasem nie. I tego, mimo że to niby wiedzą ludzie, którzy się tym zajmują ze strony kościelnej, to jednak nie wiedzą tego tak, żeby z tego wynikały praktyczne konsekwencje. No i właśnie jednym ze skutków tego jest to, że wtedy nie doszło niestety do tego, a było rzeczywiście o krok. Gdyby ktokolwiek inny się o tym dowiedział, to na pewno byśmy to jakoś zrobili. Także taka jest sytuacja. To oczywiście w tej chwili można powiedzieć, jest tylko historia, niewiele to zmienia. Więc jak podsumować to wszystko? Otóż było wiele końców i kolejne początki, jak powiedziałem. Ten wielki nowy początek po 89 roku, muszę powiedzieć jednak, że jest pewnego typu rozczarowaniem dla mnie, ponieważ z perspektywy tego, co było w latach, nie wiem, 80-tych wczesnych, to oczywiście to jest cudowny, wspaniały rozkwit życia żydowskiego i sprzyjająca atmosfera. No z perspektywy mojej i takiego poczucia, że jak jest wolność, to się wszyscy, którzy mogliby, zaczną interesować i włączać życie żydowskie, to jednak spotkało mnie duże rozczarowanie, bo się okazało, że większość wcale się nie chce włączać i się specjalnie nie interesuje. To jest, taka jest natura rzeczy, to może nie powinienem być zdziwiony, ale raczej jakoś liczyłem, że będzie lepiej. No tak czy inaczej, poza tym jak od tego zacząłem i na tym skończę, teraz przeżywamy pewien kryzys, mamy jakieś poczucie, że jedziemy, że się osuwamy. Czy to doprowadzi do katastrofy, po której się już nie da podnieść, tego nikt nie wie, oby tak nie było, ale odczuwam, że się osuwamy, mówię my jako Polska i trochę my jako Europa i jako cywilizacja, a w tym Żydzi polscy, się osuwamy w taki sposób, że jakiegoś rodzaju walnięcie w ścianę jest nieuniknione. A czy będzie katastrofalne, czy nie, tego nie wiemy. Z góry pozostaje mieć nadzieję, że i z tej katastrofy wyjdziemy, jak ze wszystkich dotychczasowych. Dziękuję. Rozumiem, że teraz jest czas na jakieś wypowiedzi, pytania bądź uwagi i nie wiem, czy ktoś prowadzi, czy ja mam prowadzić. Dalej, zaraz, tutaj jest, proszę pana, tu jest dla, i proszę się zgłaszać.
Tak, ja chciałam może troszkę coś uzupełnić, a troszkę dać wyraz innemu poglądowi niż pogląd Staszka. Mianowicie wtedy, kiedy powiedziałeś o tym, że są wyłącznie do dzisiaj organizacje, które są wspierane przez jakoś zagranicę, a przynajmniej ich początki były wspierane zagranicy, to nie wymieniłeś i powiedziałeś na najbardziej polskie pierwsze pokolenie, nie wymieniłeś drugiego pokolenia, którego zresztą jestem współzałożycielką i które nie miało ani grosza i ani jednej osoby, która byłaby je wspierała za granicą. I myślę, że to, co powiedziałaś o Limudzie, plus drugie pokolenie, plus to, co się dzieje z wieloma innymi organizacjami, ponieważ jednak i Joint się bardzo wyraźnie wycofuje z finansowania i Claims Conference i tak dalej, to jest to, że te fundusze jednak i że i finansowo, ale też i intelektualnie, co jest bardzo istotne, ta równowaga zaczyna się coraz bardziej przechylać na polską stronę. I że to jest taka tendencja, o której no, jakby mam wrażenie, że troszkę mało jej zabrzmiało. Ona jest zresztą źródłem, muszę powiedzieć, mojego optymizmu i mojego poczucia, że ja sobie nie wyobrażam, żeby życie żydowskie miało w Polsce zaniknąć. Chcę też powiedzieć o jednej małej rzeczy, której byłam współtwórcą i świadkiem, a która dotyczy reakcji na tę sytuację, że tak powiem, nową, na wybuch antysemityzmu w Polsce. Ponieważ w gminie warszawskiej, do której należę, się pojawiły osoby, które zaczęły do zarządu gminy zgłaszać coś takiego, że no, zresztą jest poczucie zagrożenia, że jest jakaś nowa sytuacja. I w związku z tym, ponieważ się zajmuję zawodowo psychoterapią, powiedziałam, okej, to ja poprowadzę takie zebranie, które jest związane z tym, jak się ludzie czują w związku z aktualną sytuacją. Rzeczywiście dotyczy emocji. I było zdumiewający był wynik tego zebrania. Mianowicie spodziewaliśmy się w związku z tymi sygnałami, że będą głównie osoby, które się boją. Po czym się okazało, że owszem, było bardzo wyraźnie dawany też wyraz temu, okej, mamy poczucie zagrożenia, trzeba zwiększyć poziom bezpieczeństwa, trzeba się bardziej zająć ochroną i tak dalej, ale przepraszam, użyję takiego słowa większa połowa. To znaczy, ja nie umiem powiedzieć statystyki, ale wyraźnie było widać, że tamta grupa, że tak powiem, bojących się, czy głównie pogrążonych w tej emocji, była spora, ale że więcej było takich osób, które mówiły, trzeba się zjednoczyć, trzeba działać, trzeba dawać wyraz. Ja mam poczucie, że z mojego punktu widzenia zaczyna się coraz bardziej taka zaangażowana część społeczności żydowskiej, która jest w wielkich miastach, bo w małych miastach jest inaczej, ponieważ zwiększyła się ilość osób, które aplikują wyjazd do Izraela ze względu na to, że się boją, bo są właśnie, nie wiem, pojedyncza rodzina w jakimś małym mieście i tak dalej. Natomiast, że w dużych miastach mamy trochę do czynienia z taką pewnym rodzajem, że tak powiem, powiedziałabym nawet takiego podobieństwa do izraelskiego reagowania, nie do polskiego reagowania, które polega na tym, okej, pojawia się problem, to my się konsolidujemy i próbujemy coś z nim robić. To znaczy, to jest to, ja prawdopodobnie realność jest gdzieś po środku, ale w każdym razie ja mam poczucie, że ja jestem na takim skrzydle. I chciałam powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz, powiedziałeś coś takiego o rejudaizacji, że to trochę zabrzmiało tak, jak gdyby to chodziło o powrót do religii. Ja jestem bardzo klasycznym przykładem rejudaizacji i znajduję wiele osób bardzo podobnych, czy też można powiedzieć powrotnego użydzania się, które, gdzie to nie ma korzeni religijnych, nie ma uczestnictwa religijnego, natomiast jest bardzo mocno mnie, nie wiem, fascynuje życie żydowskie, judaizm i tak dalej. I jest dużo ludzi również w drugim pokoleniu na przykład właśnie, którzy nie poprzez religię widzą ten swój powrót. Być może co innego miałeś na myśli, ale trochę tak to zabrzmiało. I przepraszam, że mówię tak długo, ale jest jeszcze trzecia rzecz. I trzecia rzecz, powiedziałeś, dotyczy przyszłości. Ja chcę powiedzieć, jak ja myślę o tym, co się może stać na przyszłość i znowu bardziej optymistycznie niż ty. I czego to będzie wymagało od społeczności żydowskiej. Ponieważ oczywiście ogromnie ważną rzeczą są instytucje, bo instytucje stwarzają przestrzeń, instytucje dają propozycje, krystalizują jakość ludzi, zbierają wokół siebie. No i przynależności instytucjonalnej jest w większości, w prawie wszystkich organizacjach jest warunek, żeby przynajmniej jeden dziadek był Żydem. I oto stajemy wobec sytuacji w Polsce małej ilości niemożności znalezienia partnera małżeńskiego i tak dalej, i tak dalej. Wobec sytuacji, kiedy w następnym pokoleniu to już nie będą ani, bo prawie nie ma osób, które mają, że tak powiem, 100% obydwoje rodziców żydowskich. Trochę jest połówek, ale w dużym stopniu te osoby nowe, które przychodzą w tej chwili, to są ćwiartki. Staniemy przed sytuacją, kiedy to będą ósemki. Albo i jeszcze mniej. I to jest pewien problem i w związku z tym to, przed czym uważam, stoi, ale ponieważ to jest w większości organizacji żydowskich, to stoi w ogóle całe środowisko żydowskie przed pytaniem, czy my nie chcemy zmienić autodefinicji właśnie, czy też w definicji formalnej przynależności. Myślę o tym, że ona powinna zmierzać w kierunku na przykład zmiana statutów gmin wyznaniowych żydowskich. Czy nie powinna zmierzać w takim kierunku, że jakiekolwiek korzenie żydowskie plus świadomość, czy też plus chęć przynależności. Ale to jest oczywiście pytanie.
To jest, więc bardzo dziękuję za te słowa i przede wszystkim za te pierwsze, bardziej optymistyczne. Ja się z tym zgadzam w zasadzie. Natomiast jeśli chodzi o to ostatnie, no to jest cały duży problem. I trzeba jednak powiedzieć, że jest całe zjawisko konwersji, prawda, ludzi, którzy mają częściowo żydowskie pochodzenie, a także ludzi, którzy w ogóle nie mają żydowskiego pochodzenia, konwersji. To jest ten element religijny bardziej i to jest jak najbardziej zawsze było możliwe i dalej jest możliwe i to istnieje. A jeśli chodzi o tę religijność, no to jest cała dyskusja, co to znaczy. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że pani Ania Dodziu, która przed chwilą mówiła, no ona się określa jako osoba niereligijna, no co z pewnej perspektywy oczywiście zrozumiałe. Natomiast zajmuje się bardzo intensywnie studiowaniem Tory i również nauczaniem tego innych ludzi i pomaganiem innym w studiowaniu Tory, więc ta niereligijność jest jakaś taka bardzo religijna.
Ja króciutkie pytanie. Kilka razy wspomniał Pan Kościół Polski. Czy mamy rozumieć, że chodzi o Kościół katolicki w Polsce?
Oczywiście, wyłącznie o to mi chodziło, tak. To był skrót, ale rzecz jasna chodziło o Kościół katolicki.
Nie chciałam mówić, ale poczułam, że jednak, że coś dorzucę do tego, co ja nazywam w myślach, chyba tylko nie ja, rekonstrukcją Marca, ale świetna rekonstrukcja historyczna była. Może z tego punktu widzenia i z tego miejsca, z atmosfery festiwalu, jak spojrzymy, to już tak nam się to nie wydaje, ale w trakcie, jak to się działo, jak się ten hejt wylewał, to dokładnie tak to, no chyba nie tylko ja odczuwałam. Przy czym do tych różnych obrzydliwości politycznych, które się działy w ostatnich czasach, dochodziła taka, która była bardziej osobista, dlatego że co innego jest, jak mnie ktoś obraża jako kobietę, no kobiet jest dużo, wiadomo, połowy kraju nie wyrzucą, czy nie wyszczują z Polski, ale jako Żydówkę to już jest co innego. I myślę, że wiele rzeczy się zawaliło wtedy. To pierwszy raz od młodego człowieka usłyszałam pytanie, kiedy jest ten moment, że wiadomo, że już trzeba uciekać. I to niebojącego się młodego człowieka. Poczułam, że wszystko, cała praca ogromna, powolna, krok po kroczku, polegająca na budowaniu mostów, na wyjaśnianiu sobie różnych no, rzeczy z przeszłości bardzo trudnych, jak chociażby jedwabne. Cała praca, to tylko skrótowo, polegająca na tym, że jakaś masa młodzieży z Polski się też często wbrew swojemu środowisku, w jakichś maleńkich miejscowościach zaangażowała w różne żydowskie konkursy. Często pewno się sąsiedzi bardzo dziwili, co to się dzieje. Jak rozmowy nasze z Żydami z zagranicy, którym tłumaczyliśmy, mówili, co wy to jeszcze robicie na tym cmentarzu, dlaczego nie idziecie do Ameryki, do Izraela i tak dalej, przecież tu są sami antysemici. I nasze tłumaczenie, że nie są, że tu się daje żyć, dlaczego nas pytacie o cmentarze i o dziadków, jak proszę bardzo, chodźcie na dyskotekę do JCC. I takie różne udowodnienia, że to stanęłoby, jakby wszystko można streścić takimi słowami, a nie mówiłem. I że ci ludzie, już widziałam nawet ich nie pytając, że oni teraz spokojnie mogą sobie pomyśleć, a nie mówiłem. I my rzeczywiście żeśmy to tak przeżywali i mam poczucie, że ja straciłam iluzję, może takie z trudem budowane, mimo tych marszów ONR-u, mimo tego podobieństwa do lat 30., o których nie tylko Staszek, który delikatnie o tym wspomniał, ale i inni czują, że, no, że to jest nieodwracalne. Znaczy, że już takiej nadziei mieć nie można po tym wszystkim.
Dziękuję. Teraz tu jest głos, bardzo proszę. A ponieważ mamy już mało czasu ze względu na następny program, więc ja, dobrze, więc ten głos Jonathana i jeszcze głos Janka. Dobra.
I'm going to speak in English, I'm afraid.
Będę mówił po angielsku. Jestem jednym z tych zagranicznych Żydów, którzy zdecydowali się przyjechać mieszkać w Polsce. Wśród Polaków jest ksenofobia. O czym wiemy? Nie wpuszczono żadnych imigrantów z Syrii i tak dalej. Jest również ksenofobia wśród polskich Żydów. Drodzy Państwo, czy wiecie, że jestem Żydem z Londynu? I według polskiego prawa nie wolno mi dołączyć do żydowskiej wspólnoty, do gminy żydowskiej w tym kraju. To jest rzecz niedopuszczalna, to jest skandal, to jest kpina. Nie. Ja nawet pozwałem gminę żydowską w sądzie i w sądzie najwyższym. Sprawa dotarła do sądu najwyższego, ale to już jest osobna historia. W latach 60. Francja mówiła o swojej przyszłości, o przyszłości swoich Żydów. Dokładnie w taki sposób, jak w tej chwili wy mówicie o Żydach polskich. Co się stało? Dziesiątki tysięcy Żydów z Afryki Północnej przyjechało do Francji i się tam osiedliło. I gmina żydowska we Francji całkowicie zmieniła. Weźmy takie Niemcy. Jedna z najmniejszych wspólnot żydowskich w Europie, 25 tysięcy osób. I rząd zdecydował zaprosić Żydów ze Związku Radzieckiego i z innych terenów do Niemiec. Wszystkich, którzy chcieliby zamieszkać w Niemczech, rząd zdecydował się zaprosić, dał im paszport, zasiłek i mają prawo do zamieszkania w jakimkolwiek mieście niemieckim. I w tej chwili tak to wygląda, że w Niemczech jest najszybciej rośnie w liczebności gmina żydowska. W Hiszpanii zdecydowano się zaoferować obywatelstwo wszystkim Żydom, którzy byli w stanie przedstawić swoje pochodzenie, swoje korzenie hiszpańskie, nawet takie sprzed 500 lat. Portugalia zdecydowała się nadać obywatelstwo wszystkim Żydom, którzy mogli dowieść swoje związki z Portugalią, nawet te sprzed 500 lat. Pytanie, dlaczego Polska nie przestanie być krajem ksenofobicznym? Dlaczego nie zaprosi do Polski Żydów, którzy kiedyś w Polsce mieszkali, ale z powodu rozbiorów pod koniec XVIII wieku mieszkają teraz w Rosji, na terenach Prus, na terenach Austro-Węgier, a nie w Polsce, bo Polska nie istniała do XIX wieku i nie istniała w XIX wieku. Dlaczego nie zaprosić dzieci, dalszych pokoleń tych Żydów, żeby osiedlili się w Polsce? Dlaczego nie kupujecie izraelskiego pomysłu czy amerykańskiego, że Polska jest krajem antysemickim? To wcale nie, prawda? O tym wiemy. Ci Żydzi mogą tutaj przyjechać i mieć wkład w rozwój kraju. Proszę pamiętać o tym, że wielki rabin Mojżesz Islesk, który stworzył kulturę żydowską w Krakowie, skąd przyjechał, był również imigrantem. Jego ojciec przyjechał z Regensburga w Niemczech. Dlaczego nie zaczniemy opisywać tych osób, Staszek? Dlaczego nie uhonorujecie tych imigrantów, którzy przyjechali do Polski i którzy sprawili, że polskie życie żydowskie wyglądało tak, jak wyglądało przez wiele wieków? Dlaczego nie powiecie, proszę, wróćcie, my was chcemy,
na apel. Już ostatnia wypowiedź tu z tyłu jest pan Jan Geber. I bardzo piękna wypowiedź, bardzo dziękuję za nią, ale oczywiście jest apel, no chyba nie do mnie jednak.
Ja rozumiem, że to jest apel do Ani Dodziuk, która ma tutaj możliwość zmieniania przepisów, bo to jest faktycznym paradoksem, że łatwiej zostać polskiemu katolikowi Żydem niż Żydowi z Londynu. Znaczy łatwiej polskiemu katolikowi zostać polskim Żydem niż Żydowi z Londynu, zostać Żydem polskim. Kilka wątków. Do listy zacznę optymistycznie, a potem będzie jeszcze tylko gorzej. Do listy organizacji powstałych w Polsce żydowskich za pieniądze Żydów polskich też zaliczył Maccabi Warszawa, które nieraz grało żydowskim klubem sportowym Kraków i wygrywaliśmy. Może będę streszczał tak naprawdę, ale Staszku, zacząłeś temat od określenia czterech kluczowych dat, to znaczy okresów historycznych. Jeden to był Holokaust, drugi marzec i dwa okresy, z którymi się nie zgadzam. Uważam, że szerzej trzeba albo inaczej potraktować te daty. Powiedziałeś w 1986 roku o wizycie papieża w synagodzie w Rzymie. Moim zdaniem o wiele ważniejsze są pierwsze trzy lat 80. Znaczy po pierwsze to, że stworzyliście Żul, ale też z tego, co ja czytałem, bo to nie są okres, którego ja pamiętam, w 80. roku przyjechał Michael Szudryk po raz pierwszy do Polski, po raz pierwszy tak, w 80. roku. Tak zapisał w swoim...
Przyjechał na chwilę, no to wiesz.
Ale
to,
i wsiąkł.
Jako ważną
przyjechał raz i wsiąkł. W 83. Moim zdaniem najważniejsza data to 83. rok. Znaczy komuniści po stanie wojennym próbowali naprawić swój wizerunek za granicą. W tym celu odnowili m.in. synagogę Nerzyków w Warszawie i zrobili wielką ceremonię 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim, na które zaprosili bardzo wielu gości zagranicznych. Przyjechał m.in. Nissenbaum, który pod wpływem tej wizyty postanowił powołać fundację Nissenbaumów, która w latach 80. właściwie bardzo dużo robiła. Była pierwszą fundacją w ogóle powołaną w Polsce po wojnie i zaczęła ruszać temat, bardzo do dzisiaj zresztą działa. I też w 83 roku w odpowiedzi na obchody komunistów Marek Edelman, który odmówił brania udziału w tych obchodach 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim, chciał zorganizować własne opozycyjne obchody, które się przerodziły w obchody bez Marka Edelmana Solidarności. I ty może na pewno więcej wiesz i mam nadzieję, że mnie skorygujesz, ale tak czytałem, bo to ja tylko czytałem o tych datach. Inna data, którą podałeś, to jest ten nasz nieszczęsny 18 rok. Moim zdaniem ten 18 rok się zaczął latem 15 roku. Znaczy, że to się wszystko... I to myślę, że twoja interpretacja jest tak naprawdę jako... porównanie tego, co się, tego dyskusji dookoła IPN-u, porównanie do atmosfery dookoła marca jest tak naprawdę bardzo optymistyczne. Bo moim zdaniem to jest to nie jest dyskusja dookoła ustawy o IPN-u nie jest skierowana przeciwko Żydom, tylko jest skierowana przeciwko wszystkim, którzy nie są polskimi katolikami. I teraz już udawa dwa zdania. W 15 roku przez całą Polskę odbywała się masa demonstracji, różnych działań przeciwko uchodźcom muzułmańskim. Nigdy więcej naliczyło w jeden weekend 20 demonstracji na terenie całego Polski. To były bardzo rasistowskie, nieprzyjemne wypowiedzi. I chyba najważniejsza osoba w Polsce, Jarosław Kaczyński, wtedy powiedział, że boimy się tej, że przyjadą uchodźcy i będą roznosić zarazy i będą przynosić choroby, co moim zdaniem jest absolutnie nawiązaniem do atmosfery lat 30. i antysemityzmu z tamtych okresu. A ustawa o IPN-ie, już kończę, to nie jest, to bardzo często zapominamy o tym, że ustawa o IPN-ie nie uderzyła tylko w Żydów, ona uderzyła też w Ukraińców, znaczy patrioci ukraińscy, są oni określeni w tej ustawie jako nacjonaliści ukraińscy. Nacjonalizm ukraiński jest porównany do ideologii takiej jak nazistowskiej i komunistycznej. Znaczy człowiek, który chce pokazywać, odwoływać się do tradycji narodowych ukraińskich, pokazywać swój patriotyzm, przynależność narodową, w myśl tej ustawy może być skazany. O czym bardzo z wielkim żalem przyjmuję, że organizacje żydowskie o tym nie mówią, wyrażając zadowolenie ze zmiany w tej ustawie.
Dziękuję. To jest szereg problemów oczywiście, które tutaj można by dyskutować, ale w tej chwili musimy kończyć ze względu na następne spotkanie. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że mamy jakąś nadzieję, że się będziemy spotykać na tym festiwalu co roku, w przyszłym roku i następnym. Dziękuję, do widzenia.